Niedawno oglądałem bardzo ciekawy reportaż o jednym z największych miast świata, o tym, jak wielu ludzi tam przebywa z wielkimi marzeniami. To tak zwane globalne bramy, punkty na mapie, wielkie aglomeracje, przez które przepływa spory kawałek świata. Wielu ludzi tam przebywa z wielkimi marzeniami, ale rzeczywistość okazuje się dla nich zupełnie inna niż w marzeniach. Stają się często rozbitkami, bo naturalne zabezpieczenia puszczają, naturalne hamulce zawodzą i ludzie pogrążają się w różne nieszczęścia. Sytuacja wypisz, wymaluj z pewnego miejsca w Ewangeliach. Zresztą zobaczcie sami. Ewangelia Łukasza, 7 rozdział. Fragment, na który popatrzymy dzisiaj, podzielę na 4 części. Przeczytajmy pierwszą z nich. Jeden z faryzeuszów zaprosił go do siebie na posiłek. Wszedł więc do domu faryzeusza i zajął miejsce za stołem. A oto kobieta, która prowadziła w mieście życie grzeszne, dowiedziawszy się, że jest gościem w domu faryzeusza, przyniosła flakonik alabastrowy olejku i stanąwszy z tyłu u nóg jego, płacząc, zaczęła łzami oblewać jego nogi i włosami swej głowy je wycierać. Potem całowała jego stopy i namaszczała je olejkiem. Pewien faryzeusz zaprosił Jezusa na posiłek. Pewnie różnych ludzi do siebie zapraszał, ale okazało się, że zaproszenie Jezusa to zupełnie coś innego, że to nie będzie zwykłe spotkanie. Gdy Jezus się gdzieś pojawiał, działy się niezwykłe rzeczy. Tak też było tym razem. Obecność Jezusa przyciągnęła pewnych ludzi. Teraz przyciągnęła kobietę, która miała spore problemy. Jak czytamy, prowadziła w mieście grzeszne życie. To oznacza, że jej obyczaje były mocno rozluźnione, hamulce moralności zawiodły. Nie była z tym szczęśliwa, musiało być w tym wiele nieszczęścia. Dlatego, gdy pojawiła się nadzieja na uwolnienie od takiego życia, nie mogła pohamować łez ze szczęścia i z wdzięczności zrobiła to, co zrobiła. Jezus taki był. Miał w sobie coś takiego, że gdy gdzieś się pojawiał, przyciągał. I życie ludzi się zmieniało. Co to ma wspólnego z nami? Bardzo dużo, bo my mamy przecież wstępować w Jego ślady. Mamy stawać się podobni do Niego. To jest cel, który Bóg przed nami postawił. Stawać się podobnymi do Chrystusa w charakterze, w działaniu, dzięki mocy Ducha Świętego. Taki cel życia. Przynieść chwałę Bogu przez stawanie się podobnym do Chrystusa w charakterze i w działaniu dzięki mocy Ducha Świętego. Skoro tak, to i my takimi mamy być jak Jezus. On nas może takimi uczynić, że gdziekolwiek się pojawimy, to będzie się działo. Jezus, który mieszka w nas, będzie przyciągał, tak jak przyciągnął tamtą kobietę. Zwróćmy uwagę, że działo się to w pewnym mieście. Jezus pojawił się w pewnym mieście i los pewnych ludzi się zmienił. Każde miasto, niezależnie od tego, czy jest bardzo wspaniałym miastem, czy tylko wspaniałym, oprócz swoich atrakcji, jest też skupiskiem problemów. Często wielkich problemów, dramatów ludzi, których hamulce zawiodły, dopadło ich zniewolenie, albo wszelkie inne dramaty, problemy, z którymi trudno sobie poradzić. My tu żyjemy w geograficznym trójkącie Bielsko, Katowice, Kraków i inne miasta wokół. Jest to dla nas wspaniałe miejsce na ziemi. Dla mnie jest to wspaniałe miejsce. Ale jednocześnie, gdy się przyjrzeć, to miejsce osobistych dramatów, wiele nieszczęść. Jednak w tym właśnie miejscu Bóg ustawił coś niezwykłego, chrześcijańskie wspólnoty, chrześcijan jak my. I gdybyśmy byli podobni do Chrystusa, jakiego poznajemy w tym fragmencie, to może z wieloma ludźmi podziałoby się tak, jak z tamtą kobietą. Gdybyśmy my, którzy zaprosiliśmy Chrystusa do swojego życia, gdyby Jego obecność się w nas tak ujawniała, że nastąpi przyciąganie, jak w przypadku tamtej kobiety, która została przyciągnięta do Jezusa. Stąd wielkie pytanie, co takiego było w podejściu Jezusa, że tak przyciągał ludzi? Odpowiedź znajdziemy w następnym odcinku tekstu. Przeczytajmy wersy 39 i dalej. Widząc to faryzeusz, który go zaprosił, mówił sam do siebie. Gdyby on był prorokiem, wiedziałby, co za jedna i jaka jest ta kobieta, która się go dotyka, że jest grzesznicą. Na to Jezus rzekł do niego: Szymonie, mam ci coś powiedzieć. On rzekł: powiedz, nauczycielu. Pewien wierzyciel miał dwóch dłużników. Jeden winien mu był 500 denarów, a drugi 50. Gdy nie mieli z czego oddać, darował obydwu. Który więc z nich będzie go bardziej miłował? Szymon odpowiedział: sądzę, że ten, któremu więcej darował. On mu rzekł: słusznie osądziłeś. Co takiego było w zachowaniu Jezusa, że jak się gdzieś pojawił, to takie rzeczy się działy? W czym tkwi sekret? Tamta kobieta miała pewien pomysł, pragnienie, by w taki, a nie inny sposób wyrazić swoją miłość, swoją wdzięczność. Był to sposób bardzo niecodzienny, niezwyczajny, by nie powiedzieć dziwny, ale Jezus przyjmuje to z upodobaniem. Nie odrzuca tego, co zrobiła, chociaż było to niecodzienne, niezwyczajne, a może nawet kłopotliwe. Wystarczy zastanowić się, jak na miejscu Jezusa zachowałby się Szymon, faryzeusz. Jakby się zachował? Zareagowałby wielkim oburzeniem. Zresztą tak pomyślał, był oburzony, ale Jezus nie był oburzony. Tą postawę z jego strony można by nazwać miłością i bezwarunkową akceptacją. Niezwykły sposób podejścia do drugiego człowieka, jakim jest miłość i bezwarunkowa akceptacja. Co to znaczy okazywać drugiemu miłość i bezwarunkową akceptację? Tak na roboczo, praktycznie. Bezwarunkowa akceptacja? Każdy odruch dobry ze strony drugiej osoby, choćby najbardziej nieudaczny, niepasujący, jest przeze mnie afirmowany i akceptowany. Każdy pomysł, który jest choćby najdrobniejszym przejawem wiary, choćby był nie wiem jak niepasujący, jest przyjmowany z entuzjazmem. Tak jak Jezus wobec tej kobiety. Kiedyś zostałem zaproszony przez pewnego człowieka, miał na imię Wiktor. Zostałem zaproszony do Londynu na pewne szkolenie w zanoszeniu Ewangelii do pewnych trudnych miejsc w Londynie. Było to w dzielnicy Paddington. Szliśmy do blokowisk, do mieszkań ludzi z wielkimi problemami. W niektórych mieszkaniach był wyłączony prąd za niepłacenie rachunków. Niektórzy byli imigrantami z Commonwealthu. Londyn jest też wielką globalną bramą. I Wiktor i jego koledzy mieli szczególne serce do takich rzeczy. Ale najciekawsza była dla mnie historia Wiktora. W jaki sposób stał się chrześcijaninem? Za młodu był strasznym chuliganem, zdarzało mu się być aresztowanym. Wraz z kolegami mieli pewien szczególny sposób na chuliganienie. Przychodzili na spotkania wspólnotowe do kościołów z zamiarem robienia zamieszania, przeszkadzania w nabożeństwie, w spotkaniu, prowokowania. Pewnego razu przyszli do kościoła, gdzie byli prawie sami starsi ludzie i jak zwykle zrobili zadymę, ale ci ludzie zareagowali miłością i cierpliwością. Odpłacili im życzliwością. Skutek był taki, że Wiktor, przywódca grupy, nawrócił się do Chrystusa. W pierwszą niedzielę po swojej przemianie zastanawiał się, jak mógłby wyrazić swoją wdzięczność dla nich, więc zakupił wielką ilość chipsów i rozdał wszystkim na początku spotkania. Chipsy były z pewnością ostatnią rzeczą, jaką lekarz pozwalał jeść tamtym starszym ludziom i w ogóle co to za pomysł rozpoczynać spotkanie od chipsów. Pomysł był lekko niecodzienny, zwłaszcza dla tamtych ludzi, ale oni zareagowali miłością i bezwarunkową akceptacją. Każdy pomysł w dobrą stronę, choćby najbardziej nieudaczny, niepasujący, jest akceptowany i afirmowany. Każdy pomysł, który jest choćby najdrobniejszym wyrazem wiary, choćby był nie wiem jak niepasujący, jest przyjmowany z entuzjazmem. Nic dziwnego, że nasz mistrz mistrzów, Jezus Chrystus, przyjął to, co zrobiła kobieta z upodobaniem. W przeciwieństwie do Szymona. Dlaczego Szymonowi było tak trudno zareagować jak Jezus na to, co uczyniła kobieta? Przecież działo się coś niezwykłego. Ktoś z wielkimi problemami garnie się do Boga. Szymon powinien się cieszyć. Dlaczego nie potrafił? Pokazuje to opowiadanie, które Jezus opowiedział Szymonowi o dwóch dłużnikach. Jeżeli ta historia o dwóch dłużnikach jest odpowiedzią na pytanie, dlaczego Szymon nie był w stanie zareagować na tamtą kobietę inaczej jak oburzeniem, to dlaczego nie był w stanie? Dlaczego był oburzony? Bo uważał się za lepszego od niej. Zresztą, co pomyślał o kobiecie? Wers 39. To grzesznica. Nasze miasta, w których żyjemy, to miejsca, w których z pewnością jest wiele okazji do okazywania ludziom miłości i bezwarunkowej akceptacji. Nawet jeżeli ktoś jeszcze nie wykazuje choćby najdrobniejszego przejawu w dobrą stronę, w stronę zaufania Chrystusowi, to i tak możemy reagować w ten sposób, że spodziewamy się tego, co najlepsze. Bo miłość, jak wiemy z 13 rozdziału pierwszego listu do Koryntian, miłość wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa, we wszystkim pokłada nadzieję. Mam miłość w sercu, dlatego spodziewam się po Tobie tego, co najlepsze. Jezus właśnie taki był i dlatego ludzie ciągnęli do Niego. Niedawno podsłuchałem rozmowę Ewy, mojej żony, z pewną dziewczyną, która nie wiadomo jeszcze, czy ma najdrobniejszy choćby odruch w stronę zaufania Chrystusowi. Podsłuchałem, jak ta dziewczyna powiedziała do Ewy: dziękuję Pani Ewo, że Pani wierzy we mnie. Inni nie wierzą, że coś ze mnie będzie, a Pani we mnie wierzy. Oczywiście nie chodzi o pokładanie wiary w człowieku, ale o ten niuans, że Miłość spodziewa się tego, co najlepsze. W przeciwieństwie do postawy, a z niego czy z niej i tak już nic nie będzie. W naszych miastach, w środowiskach, w których żyjemy, z pewnością jest mnóstwo okazji, by okazać coś takiego ludziom, zanim jeszcze pojawi się w nich choćby pierwszy odruch. Co więc potrzebujemy robić, by takimi ludźmi się stać, podobnymi do Chrystusa? Patrzmy na kolejny odcinek dzisiejszego fragmentu. Potem zwrócił się do kobiety i rzekł Szymonowi: widzisz tę kobietę? Wszedłem do twego domu, a nie podałeś mi wody do nóg. Ona zaś łzami oblała mi stopy i swymi włosami je otarła. Nie dałeś mi pocałunku, a ona, odkąd wszedłem, nie przestaje całować nóg moich. Głowy nie namaściłeś mi oliwą, ona zaś olejkiem namaściła moje nogi. Dlatego powiadam ci, odpuszczone są jej liczne grzechy, ponieważ bardzo miłowała. A ten, komu mało się odpuszcza, mało miłuje. Do niej zaś rzekł: twoje grzechy są odpuszczone. Na to współbiesiadnicy zaczęli mówić sami do siebie: któż on jest, że nawet grzechy odpuszcza? On zaś rzekł do kobiety: twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju. Jak stać się człowiekiem pełnym miłości i bezwarunkowej akceptacji? Jest pewna rzecz potrzebna z naszej strony. By ją odkryć, potrzebujemy jeszcze raz przyjrzeć się Szymonowi. Odkryliśmy już, że nie był w stanie zareagować na tamtą kobietę inaczej niż oburzeniem, bo uważał się za lepszego od niej. Ale czy to była prawda o nim? Czy był lepszy? Jezus mu coś sugeruje. Nie podałeś mi wody do nóg. Nie dałeś mi pocałunku. Głowy mojej nie namaściłeś. Były to zwyczajowe sposoby okazywania szacunku. Okazałeś wobec mnie wyniosłość i pychę, pogardę. Wyniosłość i pycha to grzechy z najwyższej półki. Szymon nie widział swojego problemu, chociaż był to problem jeszcze większy niż tej kobiety. Jak stać się człowiekiem pełnym miłości i bezwarunkowej akceptacji? Potrzebujemy sami zobaczyć prawdę o sobie. Ile w nas zła i jak wiele Bóg nam przebaczył. Nie jest ważne, co ty czy ja czujemy o sobie, jaką mamy o sobie opinię. Prawda o nas jest zawarta w Bożym Słowie. A Słowo Boże mówi, że grzech jest postawą ukrytą głęboko w sercu i że wszyscy jesteśmy zepsuci. List do Rzymian 3:12. Wszyscy zboczyli z drogi, razem się zepsuli. Potrzebujemy uznać, że to jest prawda o nas. Potrzebujemy dobrze zrozumieć, czym jest grzech i jego rozwiązanie. Jak Bóg rozwiązuje problem grzechu w życiu tych, którzy zaufali Chrystusowi. List do Rzymian 3:23. Wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej, a dostępują usprawiedliwienia darmo z Jego łaski przez odkupienie, które jest w Chrystusie Jezusie. Użyte jest tutaj greckie słowo dikaios, sprawiedliwy. To słowo nie oznacza, że staliśmy się sprawiedliwi, lecz że zostaliśmy ogłoszeni sprawiedliwymi. Taki niuans, taki szczegół, że nie staję się sprawiedliwy sam w sobie, ale jestem uznany za takiego, ponieważ mieszka we mnie Chrystus. Inne ujęcie tego samego: jestem grzesznikiem, który został ubrany w sprawiedliwość jak w ubranie. Pod ubraniem jestem ja, grzesznik. Jeszcze inny obraz z Biblii. Krew Chrystusa przykrywa wszystkie moje grzechy. Jestem nadal grzesznikiem, którego grzechy zostały przykryte przez krew Chrystusa. A więc jest nadal powód do uważania się za grzesznika, ale grzesznika, którego grzechy zostały zakryte. Jest nadal powód do pełnej wdzięczności Bogu, tak samo jak w momencie nawrócenia. Poza tym grzech pojawia się w naszym doświadczeniu. Co rusz mamy coś do wyznawania. Jesteśmy takimi samymi grzesznikami jak inni, z tym, że grzech został zakryty. Jeżeli chrześcijanin nie uznaje, że jest grzesznikiem jak inni, będzie czuł się lepszy od nich, jak Szymon, który nazwał kobietę grzesznicą, nie dostrzegając, że termin pasuje na równi do niego. Potrzebujemy uznać się za totalnych grzeszników, ogłoszonych sprawiedliwymi, ubranych w nową naturę, obdarzonych możliwością zwycięstwa, ale nadal grzeszników. Jednak to nie koniec historii. Po tym, jak człowiek zobaczy swoją grzeszność, potrzebuje czegoś jeszcze. Potrzebuje zaufać, że Bóg mu przebaczył. Jak ta kobieta. Wiedziała, że jest totalnie grzeszna, ale zaufała, że Bóg jej przebaczył. Potrzebujemy poznać miłość i przebaczenie Chrystusa. Wielkie przebaczenie. Czy Bóg jeszcze raz mi przebaczy to, co zrobiłem? Skoro Jezus powiedział do Piotra, że ma przebaczyć swojemu bratu 70 razy 7, czyli nieograniczoną ilość razy, to sam by tej zasady nie zastosował do mnie? Podejmijmy więc decyzję zaufania. Jezusie, dziękuję Ci, że jesteś kimś, kto przebaczył. Ty wskazujesz na mnie i mówisz dikaios. Ogłaszam Cię sprawiedliwym, bo przykryłeś swoją krwią wszystkie moje grzechy, przeszłe, teraźniejsze, przyszłe. Ubrałeś mnie w ubranie sprawiedliwości, chociaż pod nim jestem ja, grzesznik. Przyjmuję to przez wiarę, ufam Tobie. Jeżeli taki obraz siebie i swojej sytuacji przyjmiemy przez wiarę, będziemy doświadczali ciągle świeżej wdzięczności za przebaczenie, za przygarnięcie. I to doświadczenie wyrazi się w pasji i oddaniu zawsze świeżym dla Chrystusa. Jak praktycznie możemy przeżywać na co dzień to, że jesteśmy grzesznikami, którym Bóg wiele przebaczył? Czytając Biblię z takim pytaniem, jaki jest mój stan bez pomocy Chrystusa? Jaki jestem bez pomocy Chrystusa? Można to też wyrazić w formie hasła zbudowanego na naszym fragmencie. Czytaj Biblię jak grzeszna kobieta, a nie jak Szymon faryzeusz. Szymon koncentrował się na tym, jaki to on jest dobry. Czytał Biblię, bo pokazywała mu, jaki on jest dobry. Przeczytał w Biblii na przykład: kochaj ludzi. O, jak ja kocham ludzi. Przecież zaprosiłem nawet tego nauczyciela Jezusa. Dziękuję Ci, Boże, że jestem taki dobry, że tak kocham ludzi. Jednak Biblię mamy czytać nie jak Szymon faryzeusz, ale jak grzeszna kobieta. A więc, Boże, Ty mówisz, że mam kochać ludzi, ale widzisz, jak mało jest we mnie miłości, zależy mi najbardziej na sobie. Wyznaję Ci mój egoizm, wypełnij mnie Twoją miłością. Czytaj Biblię jak grzesznik, a nie jak faryzeusz. Czytamy w Biblii tą właśnie historię, co dzisiaj Szymon faryzeusz by dziękował Bogu. Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak ta kobieta. Ale my przeczytamy inaczej. Boże, dziękuję Ci za przykład tej kobiety, jak wyraziła swoją miłość i oddanie. A Ty widzisz, Boże, co wypływa z mojego serca. Jestem jak Szymon faryzeusz. Widzisz, jak ja Ciebie, Boże, traktuję. On nie dał Ci nawet, Jezusie, wody do umycia nóg, pocałunku, balsamu. Jego serce było zimne. Okazał lekceważenie. Boże, Ty znasz moje serce. Ty wiesz, jak jest zimne w porównaniu z tym, jakie powinno być. Jaki podziw, wdzięczność, oddanie, pasję powinieneś widzieć we mnie. Ale moje serce jest letnie. Wyznaję Ci to. Wypełnij mnie swoim duchem, by zapłonął ogień. Mamy czytać Biblię jak grzeszna kobieta, a nie jak Szymon faryzeusz. Chrystusie, Ty powiedziałeś, że ta kobieta bardzo kochała, a dowodem jest jej czyn. Pouczyłeś nas, że miłość widać po czynach. A jakie są moje czyny? Boże, co widać po moich czynach? Do kogo jestem bardziej podobny? Ojej, Boże, jestem jak Szymon faryzeusz, który nie dał Tobie wody, pocałunku, balsamu. Wybacz mi, że byłem tak zadowolony z siebie, jak jestem Tobie oddany, a przecież Ty zasługujesz na całe moje serce. Czytanie Biblii jak grzeszna kobieta, a nie jak Szymon faryzeusz. W ten oto praktyczny sposób możemy na co dzień przeżywać, jak wiele Bóg nam przebaczył i że nie jesteśmy lepsi od innych. Pozostaje jeszcze pytanie, co dalej z losami tej kobiety, która w tak niecodzienny sposób wyraziła swoją wdzięczność i miłość do Chrystusa. Przeczytajmy ostatnią część fragmentu. Następnie wędrował przez miasta i wsie, nauczając i głosząc Ewangelię o Królestwie Bożym. A było z nim 12 oraz kilka kobiet, które uwolnił od złych duchów i od słabości. Maria, zwana Magdaleną, którą opuściło 7 złych duchów, Joanna, żona Chuzy, zarządcy u Heroda, Zuzanna i wiele innych, które im usługiwały ze swego mienia. Co dalej z tą kobietą? Nie ma wystarczających dowodów, że Maria Magdalena, o której tu mowa, i kobieta, która przyszła wtedy do domu Szymona, to ta sama osoba, ale nie można też tego wykluczyć. Podobieństwa są wielkie, więc możemy zakładać, że i dalszy los był podobny. Co wiemy o oddaniu Marii Magdaleny wobec Chrystusa? Nie było chwilowym zrywem. Należała do tych, którzy towarzyszyli Chrystusowi i najbardziej wspierali swoim mieniem. Stała się jedną z najwierniejszych i najbardziej oddanych naśladowczy. Dlaczego? Dlaczego nie zrobiła tak, że skorzystała, a potem żyła dla siebie? Dlaczego? Bo gdy okażemy komuś miłość i bezwarunkową akceptację, gdy przyjmiemy każdy odruch w stronę Chrystusa, choćby najbardziej niedoskonały, nieudaczny, przyjmiemy go z entuzjazmem, wtedy powstaje więź niezwykła i możemy postawić wielkie wyzwanie. A patrząc z drugiej strony, gdy jesteśmy pewni czyjejś miłości i bezwarunkowej akceptacji i potrafimy to docenić, dostajemy skrzydeł. Jesteśmy gotowi na przyjęcie choćby najwyższego wyzwania. Tak jak w przypadku tej kobiety, pogardzona przez otoczenie, nagle zobaczyła, że ma coś, co naprawdę się dla kogoś liczy, co zostało docenione, to, że ufa. I w tym docenieniu tkwi ogromna siła. Teraz przyjść do Jezusa i oddać Jemu swoje życie, to przestaje być trudne. Pragnę tego i mam w tym największe szczęście i spełnienie. Jestem gotowy na najwyższe wyzwania. Oglądałem niedawno film, nie wiem, czy też widzieliście, jego tytuł to 42. Prawdziwa historia amerykańskiej legendy. O Jackim Robinsonie, pierwszym afroamerykańskim zawodniku w pierwszej lidze baseballa w drużynie Brooklyn Dodgers. Obecnie ten klub jest gdzie indziej przeniesiony do Los Angeles, ale kiedyś to była drużyna z Brooklynu, Dodgersi. A Jackie Robinson był pierwszym afroamerykańskim, czyli czarnoskórym zawodnikiem. Gdy jechali gdzieś na mecz, nieraz cały stadion kipiał nienawiścią, bo afroamerykański zawodnik nie był akceptowany. Ale było kilka osób w 100% życzliwych, których życzliwości Jackie Robinson był pewny. Przede wszystkim szef klubu, grany w filmie przez Harrisona Forda. Podczas gdy cały stadion krzyczał, by się wynosili, Jackie patrzył na szefa klubu z podziwem i wdzięcznością za to, jak go przygarnia wbrew całemu światu. Szef, który nie wynosi się nad niego. Źródłem tej postawy było pewnie to, że był naśladowcą Chrystusa. Też parę wcześniejszych przeżyć. Miłość i bezwarunkowa akceptacja dodawała Jackiemu skrzydeł w najbardziej niekorzystnych okolicznościach. Tak właśnie musiała czuć się tamta kobieta, gdy we wrogim, potępiającym ją otoczeniu był ktoś, kto w sercu miał miłość. A miłość jest jaka? Wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa, we wszystkim pokłada nadzieję. Gdy powodowani tą miłością mówimy komuś, wierzę w Ciebie, to mówimy tak nie dlatego, że warunkujemy to Jego zachowaniem, ale dlatego, że tacy po prostu jesteśmy. Bo w sercu mamy miłość Boga, która wszystkiego się spodziewa. Bóg taki jest. Gdy ludzie wyczują w nas taką postawę, że spodziewamy się po nich tego, co najlepsze, że mamy wielką nadzieję, to nie możemy się dziwić, że ludzie będą ciągnęli do nas i wydepczą ścieżkę do naszych drzwi. Właśnie stajemy się podobni do Jezusa, który mieszka w naszych sercach. Nigdy nie zapomnę przeżycia, które Bóg pozwolił mi przeżyć, gdy odwiedzałem kogoś w więzieniu w największym zakładzie karnym na Śląsku. Ten ktoś siedział w celi z innym osadzonym, który jak się dowiedział, to chciał poznać. Przyprowadzono go, gdy już wychodziłem. Dostał wyrok za bójkę ze skutkiem śmiertelnym, a więc za morderstwo. Miałem 30 sekund na rozmowę z nim. Zastanawiałem się, Boże, co powiedzieć? I powiedziałem, nie czuję się lepszy od Ciebie ani odrobinę. Tak samo potrzebuję Bożego przebaczenia jak Ty. To zrobiło na nim ogromne wrażenie. Później przez dłuższy czas się spotykaliśmy, także po przeniesieniu do innego więzienia. Jakim człowiekiem potrzebuje się stać, by być podobnym do Jezusa? By gdziekolwiek się pojawię, takie rzeczy się działy. Potrzebuję zrozumieć, jaki jestem, że potrzebuję Bożego przebaczenia jak inni. Nie jestem lepszy od nich, ale ufam, że Bóg mi przebaczy. I z wdzięczności jestem gotowy zrobić wszystko. Kobieta, o której czytaliśmy dzisiaj, i parę innych kobiet nie były jedynymi osobami, które tego mocno doświadczyły od Jezusa. Doświadczyło tego też, jak widzimy w tekście, 12 apostołowie. Chociaż ludzie z prowincji, nieuczeni i prości, doświadczyli, że miłość Jezusa wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa, we wszystkim pokłada nadzieję. Ta miłość i akceptacja, jakiej doświadczyli od Jezusa, sprawiły w końcu, że największe wyzwania nie były dla nich zbyt trudne i popłynęło z ich strony wielkie oddanie. Zostawili wszystko, poszli za Nim jako Jego uczniowie w małej grupie, którą Jezus powołał. Takiej ścieżki i my potrzebujemy, móc spotkać kogoś, kto będzie podobny do Jezusa, kto będzie liderem na wzór Jezusa, który będzie wierzył we mnie, stać się uczniem, być w małej grupie, w relacjach podobnych do tych, jakie Jezus stworzył z uczniami, by ktoś mnie przygarnął, a jak trzeba, to postawił wyzwanie, po to, by kiedyś samemu stać się takim liderem dla tych, których Bóg mi da jako uczniów. Tego właśnie potrzebujemy. Kościół oparty na takich więziach. Taki kościół staramy się budować, bo taki jest najbardziej potrzebny. Właśnie tutaj, w miejscu, gdzie Bóg nas postawił, w trójkącie, w miastach i miasteczkach, które nie tylko są ładne, ale też wiele w nich nieszczęść. Byśmy okazali ludziom Bożą miłość, która wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa, we wszystkim pokłada nadzieję.